I dzisiaj z lekkim opóźnieniem włączamy się w drugą godzinę poranka w net. Słyszymy się na falach FM, na www.net.fm. Jest godzina 8.18.
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad w net.
Wywiad w net.
A gościem poranka w net, znany z cierpliwości, marszałek senior, poseł PSL-u, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej kadencji, Marek Sawicki, prosto z Sawic. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, pozdrawiam. Środkowe Podlasie, województwo mazowieckie, jak zawsze, piękne i gościnne.
No dobrze, zobaczymy, my trochę z tej gościny skorzystamy. Zacznijmy od Prawa i Sprawiedliwości. Jest, zdaje się, porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Jak pan, jako doświadczony polityk, patrzy na te tarcia w Prawie i Sprawiedliwości?
Bardzo elegancko pan powiedział, zdaje się. Więc noc minęła. Poczekajmy, co przyniesie dzień, bo zdaje się, jest tu bardzo kluczowe, że tak powiem, w tej całej naszej dywagacji. Otóż mieliśmy różne rozejścia, różne powroty. Ja liczę na to, że mimo wszystko to rozejście będzie nieco dłuższe, a powrót najpóźniej 3 maja 2026 roku, gdzieś w okolicach Belwederu, być może pod pomnikiem Piłsudskiego, przyjdzie Mateusz Morawiecki ze swoją ekipą i powie: Jarku, zbłądziliśmy, wracamy, przyjmij nas do swojego domu.
A może powie inaczej, może przyjdzie pod pomnik Witosa i powie: Władku, budujmy nowe centrum.
Powiem tak, jeśli chodzi o pomnik Witosa, jest on dla wszystkich otwarty i równie Mateusz Morawiecki może pod nim, że tak powiem, składać wieńce i dziękować za trzykrotne premierostwo Wincentego Witosa. Natomiast te wszystkie dywagacje, które państwo wynosicie z jednej publicznej debaty, one ładnie brzmią, natomiast pokazują jedno, że poza Polskim Stronnictwem Ludowym tak naprawdę dzisiaj nie ma formacji politycznej, która byłaby w stanie rozmawiać z dwoma skrajnościami, a więc z Koalicją Obywatelską i PiS-em, o ważnych sprawach państwa. I tu Morawiecki zgodził się na tę debatę otwartą w Jesionce i myślę, że ona miała ciekawy przebieg i fajny charakter. Natomiast wyciąganie z tego wniosków, że kiedy politycy spotykają się i rozmawiają, a ja pamiętam dobrze lata 90. nie było to rzadkością, dzisiaj, że tak powiem, spotkanie się polityków koalicji i opozycji dyskredytuje jednego i drugiego, więc mieli odwagę. I Morawiecki, i Kosiniak-Kamysz.
A to skoro to od tego spotkania żeśmy przeszli, to jak ono było oceniane w koalicji? Bo różne były przesłuchy. Jedni mówili, że Donald Tusk był szczęśliwy i że sam mówi: Władku, czy tam drogi wicepremierze, szukaj koalicjanta. Inne przesłuchy mówiły, że Donald Tusk się wściekł na wieść o tym spotkaniu. Coś wiem, jaka była reakcja koalicji rządzącej na tą debatę w Jesionce?
Powiem panu szczerze, że wcale nie zajmowały mnie ani przez chwilę doniesienia i plotki o reakcjach Donalda Tuska, bo ja często słyszę o tym, jak to car raz stwierdziłся, a potem okazuje się, że nic takiego nie miało miejsca, więc to mnie nie interesuje. My jesteśmy samodzielnym podmiotem politycznym i Kosiniak-Kamysz jako prezes PSL-u ma prawo do dobierania sobie partnerów do dyskusji w sposób oczywiście dla niego dowolny.
Ale jak rozumiem, wszelkie takie wizje, rozmowy, że być może jeżeli Mateusz Morawiecki by wyszedł za swoją grupą, to jest grunt, jest wspólny mianownik do porozumienia z PSL-em, są fałszywe.
Otóż, panie redaktorze, jeśli chcemy odbudować wspólnotę, a ona została w roku 2005 zburzona i coraz bardziej jest rujnowana, to naprawdę trzeba rozmawiać i nie patrzeć na to, czy będzie porozumienie, bo to jest świetny chwyt medialny. Jak zablokować polityków, żeby ze sobą już więcej nie rozmawiali? Ośmiać. Ośmiać wtedy, kiedy siadają do stołu, kiedy mówią o ważnych sprawach, to nie mówić o sprawach, tylko ośmiać, że w ogóle ośmielili się ze sobą rozmawiać. I już na pewno drugi raz do tej rozmowy nie usiądą. Więc zapewniam pana, że jak będzie okazja do tego, żeby porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, a przez ponad pół roku Władysław Kosiniak-Kamysz do takiej rozmowy zapraszał i pana Morawieckiego, i pana Kaczyńskiego, i pana Telusa, to z pewnością jeszcze raz Kosiniak-Kamysz do takiej rozmowy stanie, niezależnie od tego, co pomyślał o tym Donald Tusk.
Dobrze, ale nie wiem, czy to do końca była odpowiedź na moje pytanie o wspólny mianownik. Jak pan patrzy na Mateusza Morawieckiego, to jest to dla pana partner do budowania wspólnych liczb, czy jest to osoba jednak zbyt daleka od PSL-u, żeby z nim rozmawiać?
Panie redaktorze,
panie pośle, marszałku.
Pan brnie bardzo głęboko w tą swoją tezę. Wybory są za półtora roku. Ani pan, ani ja nie wiemy, co się jeszcze w tym czasie wydarzy. I budowanie w tej chwili tego typu scenariuszy jest wróżeniem z fus. Zostawmy to w przyszłości, przyszłość o tym rozstrzygnie. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to, że polityk koalicji i opozycji spotyka się publicznie i rozmawia o ważnych sprawach, to jest znak, że jeden i drugi jest otwarty.
Panie pośle, naszym gościem Marek
jest... I tylko tyle.
Dobrze, są otwarci, zobaczymy, co z tego wyniknie. I tylko tyle i aż tyle można nawet dopowiedzieć w polskich warunkach politycznych. Przejdźmy do tej przyszłości, która jest znacznie bliższa. Dwa wota nieufności leżą na stole. Będą rozpatrywane pewnie 30, 29 lub 30 kwietnia. Jedno budzi szczególne emocje, czyli pani Paulina Henik-Kloska. Pan już dał się przekonać, pani minister, że jest dobra i powinna na swojej funkcji pozostać?
Pani minister może mnie tylko przekonać swoimi działaniami i czynami. Ma czas do piątku. Jeśli pewnych rzeczy nie zrobi, o których i jej sygnalizowałem, i także klubowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, robił to także klub Polskiego Stronnictwa Ludowego bezpośrednio przed zaproszeniem pani minister na spotkanie u niej w resorcie. Jeśli te sprawy będą zrealizowane, nie mamy problemu, nie będziemy uczestniczyć w odwoływaniu pani Henik-Kloski z rządu. Natomiast jeśli nie zrealizuje, oczywiście nie mamy też żadnego obowiązku obrony pani Paulini.
Jak to nie macie państwo obowiązku? Paweł Graś, nie, przepraszam, był Jan Grabiec, wczoraj TVP Info, nie wyobrażam sobie takiego faktu, żeby jakikolwiek człon koalicji zagłosował przeciwko ministrowi, który jest z tej koalicji.
A kto to jest Jan Grabiec?
Jan Grabiec to jest bardzo poważna postać, szef gabinetu pana premiera.
Aha, ale nie jest to żaden szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc
nie przypominam sobie.
Więc dla mnie nie jest żadną wyrocznią i żadnym kierunkowskazem. Jeszcze raz powtarzam. Pani Paulina Henik-Kloska ma pewne zobowiązania, o których od dwóch lat mówi Polskie Stronnictwo Ludowe. To są sprawy lasów, to są sprawy łowiectwa, to są sprawy obszarów chronionych. To jest kwestia Banku Ochrony Środowiska, w którym narobiła za przeproszeniem bałaganu. Więc jeszcze nie wyprostuje pewnych rzeczy, przynajmniej na moje poparcie liczyć nie może.
Ale wiele osób powie, ha, to mówi Marek Sawicki. Marek Sawicki to tak czasami dużo mówi, a potem i tak głosuje jak trzeba. To może to jak to jest, panie pośle? Naprawdę tym razem pan powie, basta, i pan powie, niezałatwione, jestem przeciwko.
Panie redaktorze, jak pan zadzwoni do mnie w piątek o 23, to panu powiem, jak będę głosował.
W najbliższy piątek?
Tak.
24 umówieni o 23.59 zadzwonię i zobaczymy, jak, i wtedy to puszczę na platformie X Radia Wnet. Wspomniał pan leśnictwo, ale też obszary chronione za to i łowiectwo. Za to wszystko odpowiada pan wiceminister Dorożała. Wyobraża sobie pan marszałek, żeby on pozostał po tym wotum nieufności cały czas na swoim stanowisku?
Ja nie jestem od meblowania gabinetów pani minister Kloski. To są jej decyzje. Ona wie, co ma zrobić i jakie są oczekiwania mojego klubu. Natomiast ma zaproszenie na 27 na godzinę 17 na nasz klub Polskiego Stronnictwa Ludowego w siedzibie naszej partii. Więc jeśli tych, że tak powiem, zadań nie wypełni do piątku, to my zapraszamy ją na klub i na klubie jej powiemy, co zrobimy.
Myśli pan poseł, pan marszałek, że przyjdzie, bo miało być spotkanie, potem pani minister do siebie zapraszała. Widać, że pani minister jakby nie bardzo czuje potrzebę czy chęć, żeby się tłumaczyć przed klubami koalicyjnymi w Sejmie czy w siedzibach partii.
Bo pani minister nie zna jednej podstawowej zasady. Jeśli ja mam do kogoś sprawę, to idę i z nim rozmawiam. To nie my mamy sprawę do pani minister Henning-Kloski, tylko ona do nas. Więc to nie ona będzie wyznaczała miejsca spotkania i czas rozmowy, tylko jej obowiązkiem, a byłem ministrem, wiem, wielokrotnie z klubami się spotykałem, jej obowiązkiem jest przyjść i wyjaśnić wątpliwości, które mamy. I porozmawiać z nami bezpośrednio, a nie zaprasza nas do siebie na kawkę do ministerstwa i myślę, że my wszyscy gotowi jesteśmy iść i rozmawiać o tym, o czym od 2 lat rozmawiamy i pani minister Paulina Henning-Kloska doskonale wie, o co chodzi.
No dobrze, ja jak dopytam, to pan poseł pewnie nie powie, ale to dopytam. Konkretnie to są kwestie, nie wiem, myśliwych, ustawodawstwa.
Konkretnie jak pan zadzwoni o 23 w piątek, to panu powiem.
Na żywo nawet zadzwonimy, to będzie interesujące. Naszym gościem Marek Sawicki, poseł PSL-u. To drugie weźmy na warsztat, to skonkludujmy wotum nieufności. Konkluzja jest taka, tak szczerze i na mój prosty chłopski rozum, niech pan poseł mi to wyjaśni. W tej chwili pani minister może być spokojna o to głosowanie, czy jednak powinna być tak zaniepokojona, że być może nie przeskoczy tego głosowania w Sejmie?
Ale mówi pan o pani Paulinie Henning-Klosce.
Tak.
Niczego nie może być pewna, dlatego że przede wszystkim jej środowisko polityczne pierwotne, więc Polska 2050 nadal nie jest, że tak powiem, przekonana do tego, jak ma się zachować.
Czyli na stan z dziś pani minister Paulina Henning-Kloska w większości w Sejmie może nie mieć.
Może nie mieć, wbrew zapowiedziom pana ministra Grabca, może się okazać, że będzie to w historii III Rzeczpospolitej pierwszy przypadek, kiedy minister konstytucyjny dostanie wotum nieufności, nie zostanie obroniony przez koalicję większościową.
A to nie będzie koniec koalicji?
A to czas pokaże. Myśli pan, że pani Paulina Henning-Kloska jest tak cenna, że bez niej ta koalicja nie będzie w stanie funkcjonować?
Ale może Tusk się obrazi?
Właśnie znów wydaje mi się, że za bardzo przeceniamy te humory pana Donalda Tuska, bo oprócz tej dyskusji o tak zwanym obrażaniu się, mimo wszystko jest to gościu racjonalny.
I być może poświęci jedną, a może i drugą panią minister, pani Agnieszka Sobierańska-Grenda, o ile nie mylę nazwiska i imienia, czyli minister zdrowia aktualna. Wam w PSL-u podoba się to, jak pani minister prowadzi sprawy ochrony zdrowia w Polsce?
Ważniejsze od wotum nieufności dla pani minister zdrowia jest dyskusja nad projektem naprawczym służby zdrowia złożonym przez Polskie Stronnictwo Ludowe w Sejmie. Dzisiaj o godzinie 13:00 mamy w Komisji Dialogu spotkanie konsultacyjne różnych środowisk medycznych, ale także pozamedycznych w sprawie naszego projektu. Czyli ten cykl konsultacji społecznych rozpoczął się i zobaczymy, jakie będzie nastawienie także pani minister do tego projektu, choć wcześniej, 1,5 miesiąca temu, takie konsultacje z panią minister i z panem ministrem Berkiem miały miejsce. Stąd złożyliśmy ten projekt, bo była zachęta do tego, żeby drogą poselską próbować w służbie zdrowia wprowadzić zmiany.
Kiedy pan marszałek patrzy na to likwidowanie kolejnych oddziałów, no symbolem jest położnictwo i ginekologia, ale nie tylko, są inne oddziały w szpitalach powiatowych i takie trochę zwijanie się tej służby zdrowia z terenu, zostają się tylko miasta były wojewódzkie, obecne wojewódzkie, a im dalej tym gorzej, to jest kierunek, który wy w PSL-u...
Panie redaktorze, najlepiej byłoby, gdyby w każdej wiosce, także tu na moim Podlasiu, był szpital z 11, a może 20 oddziałami i czekał na pacjenta, kiedy pacjent się pojawi. Przecież mamy chorą strukturę szpitalnictwa w Polsce. Mamy sytuację, kiedy ta struktura była przygotowywana na 45 milionów mieszkańców, dzisiaj mamy 36. Mamy szpitale, które konkurują ze sobą o pacjenta, o kontrakt NFZ-u i o personel medyczny różnego szczebla. I w sytuacji, kiedy mamy w szpitalach na różnych oddziałach obłożenie na poziomie 30%, a trzeba utrzymać cały personel, no to nikt nie jest w stanie tego w pełni sfinansować. Jeśli tego się nie uporządkuje, to może lewica zgłaszać zwiększenie składki zdrowotnej z 9, nie do 12, a nawet do 18% i za 3 lata okaże się, że pieniędzy brakuje. Więc trzeba ustrukturyzować usługi szpitalne i w naszym projekcie my proponujemy, żeby to zrobić na poziomie właśnie szpitali wiodących, dawnych szpitali wojewódzkich, a szpitale powiatowe powinny być szpitalami partnerskimi dla tej struktury. I to w ramach tej struktury trzeba opracować sieć usług medycznych. Wspomina pan o porodówkach. Piękna rzecz. Obrona bardzo chwytliwa, bardzo, bardzo mocno bije w to także Prawo i Sprawiedliwość. Tylko powiem panu szczerze, że ja już mam wnuki. I już moje wnuczki, mój wnuk za chwilę będą pełnoletnie. I bałbym się wysyłać dziecko czy wnuczkę rodzić do szpitala, w którym jest jeden poród tygodniowo. Bo ten personel, panie redaktorze, naprawdę nie ma ani doświadczenia, ani zdolności właściwej
obsługi. No dobrze, ale to lepiej jak będzie pokój narodzin, albo jak będzie karetka pogotowia, to wtedy będzie bezpiecznie.
Nie, panie redaktorze. Naprawdę my mamy określoną strukturę administracyjną. Ja podaję mój przykład dawnego województwa siedleckiego. Od Siedlec, Łuków 30 km, Łosice 25, Sokołów 30, Węgrów 30, Mińsk Mazowiecki 35. I w tych szpitalach, a jeszcze w miejskim szpitalu oprócz wojewódzkiego w Siedlcach też jest porodówka. I pytam się, ile mają porodów? Od najwięcej w szpitalu wojewódzkim, bo to jest około 700, ale we wszystkich pozostałych to jest już poniżej 300 schodzi dziennie, czyli poniżej jednego porodu na 300 rocznie, poniżej jednego porodu na dzień. I trzeba te wszystkie utrzymać. Się pytam, jakie są koszty. No więc straty każdy z tych oddziałów przynosi rocznie od 5 do 11 milionów. Czy uważa pan, że w promieniu 30 kilometrów nie można zapewnić obsługi dowiezienia pacjentki i rodzić w godnych warunkach, w dobrze zorganizowanych dwóch oddziałach zamiast sześciu?
Pewnie można, no ale dawne siedleckie na styku województwa podlaskiego i mazowieckiego to jednak serce Polski, a takie Bieszczady i porodówka w Lesku, ostatnia w Bieszczadach, bo faktem jest, że PiS dwa oddziały zlikwidował, ale ten jeden zostawił, tam było 260 porodów w roku, czyli powiedzmy, no częściej niż co drugi dzień był jakiś poród, więc ten, ta ekipa no działała i tam jak się zlikwiduje, to jest nie 30, tylko 70 i 100 kilometrów do porodówki, to już jest różnica.
No nie ma pan racji, bo do Brzeska jest około 40 kilometrów z Leska, więc trochę to inaczej wygląda. Poza tym, jak już mówimy o tym wszystkim bardzo uczciwie, to porody są na ogół planowane i matki wiedzą, w którym szpitalu, który lekarz się prowadzi i w którym szpitalu będą rodziły. I oczywiście zdarzają się przypadki nagłe. I dziś, mimo że jest gęsta sieć porodówek, to przecież często w mediach słyszymy, że poród odebrał taksówkarz. Zawsze to się zdarzy, bo to jest natura. Natomiast naprawdę zacznijmy rozmawiać o restrukturyzacji szpitalnictwa w terenie, bo powiat Sokołów Podlaski, poniżej 50 tysięcy mieszkańców, szpital zadłużony już prawie na 50 milionów i 11 oddziałów szpitalnych, z tym dwa z trzecim poziomem referencyjności, a więc z poziomem referencyjności klinicznej.
I teraz pytanie, czy to rzeczywiście likwidować, a może...
Nie likwidować, tylko restrukturyzować, organizować wspólnie. No od Sokołowa do Węgrowa jest 13 kilometrów i są dwa szpitale ze sobą konkurujące o pacjenta i o personel medyczny. I prześcigają się, kto komu więcej zapłaci. Jest neurologia w szpitalu w Sokołowie na trzecim poziomie referencyjności. Przez jakiś czas nie było lekarzy, była zawieszona. Teraz lekarze są, ale nie ma ordynatora. Jak się chce znaleźć ordynatora do szpitala powiatowego z odpowiednimi kwalifikacjami, żeby na trzeci poziom referencyjności spełniał kryteria, no to trzeba mu zapłacić 150-200 tysięcy miesięcznie. Takiego powiatu nie jest stać. Żaden NFZ tam to nie zapłaci.
No dobrze, czyli jak rozumiem, ten kierunek, który pani Sobierańska-Grenda przyjęła, jest słuszny.
Ja nie wiem, jaki kierunek pani minister przyjęła. My składamy swój projekt, będziemy dziś o nim na Radzie Dialogu rozmawiali.
Wróćmy trochę do Sejmu. W końcu rozmawiamy z marszałkiem, seniorem Sejmu 10. kadencji. Pojawiła się taka plotka wczoraj, że być może jest jakaś większość, która chciałaby zmiany marszałka, żeby wrócił na to stanowisko Szymon Hołownia. To zostało potem zdementowane, ale widać, że jest jakieś napięcie, że pan marszałek Czarzasty chyba nie jest tak lubiany w Sejmie, jak był marszałek Hołownia.
Muszę panu powiedzieć, że co prawda ogórki w folii już posiałem i nawet powschodziły, ale to jeszcze nie sezon ogórkowy, żebyśmy zajmowali się plotkami, a nie poważnymi rzeczami, więc powiem szczerze, że mało mnie to interesuje, kto co mówi o panu Czarzastym czy o panu Hołowni, bo prace Sejmu nie polegają tylko i wyłącznie na rozmowach o tych dwóch panach marszałkach.
No dobrze, ale taka zmiana... Czy pan marszałek Czarzasty dobrze spełnia swoją funkcję, pana zdaniem?
Panie redaktorze, nie ma to w tej chwili znaczenia, jeśli chodzi o ocenę, czy dobrze, czy źle. Nie ma żadnych warunków i podstaw do tego, żeby dokonywać zmiany.
No chociażby prawica mówi, dlaczego nie ma wniosku o odwołanie wicemarszałek Wielichowskiej. Wszystko to pokłosie skandalu w Kłodzku. Pani wicemarszałek...
A ja pytam tę samą prawicę i prokuraturę, która jest przez nią zabetonowana. A co z aferą podkarpacką? Gdzieś zginęła, gdzieś utknęła, gdzieś się schowała.
Jeden wyrok był...
A jak wróble ćwierkały... Te same tematy dotyczą i jednej, i drugiej afery.
No tyle tylko, że tutaj mamy zdjęcia, mamy pogłoski w aferze. Nie pogłoski, mamy fakty, mamy zdjęcia, mamy działaczy Platformy. Mamy też wyrok sądowy, a w aferze podkarpackiej jest wyrok sądowy, jeden skazujący byłego funkcjonariusza SOP za to, że nakłamał. I tyle
panie redaktorze,
wiemy.
Ale mamy aferę wyjaśnioną, mamy. Siedzi osoba winna, skazana została na długoletnie więzienie, skazana. Więc o czym my dyskutujemy?
A to dlaczego pani wicemarszałek Wielichowska, skoro wszystko jest tak jasne, tak bardzo boi się mediów?
Ja nie jestem pani marszałek Wielichowska, ja się mediów nie boję.
No to jak widzimy, naszym gościem jest Marek Sawicki, ale gdyby taka być może była całkiem czysta i niewinna, to by na konferencję wyszła i powiedziała wszystko, kiedy znała, jak znała, czy bywała w tym domu, czy nie bywała. Ja wiem, że
to, co nas, Polaków, najbardziej zajmuje, to pranie cudzych brudów. Dobrze radzę naszej ukochanej prawicy, niech również zajrzy do własnych śmietników, zobaczy, ile tam jest też brudu.
Ale z drugiej strony, no, obecna władza trwa już 2,5 roku, ni ta afera podkarpacka, ani rusza, ani ten, tylko pogłoski, plotki,
że
nic, nawet taśmy.
O tym już nie raz rozmawialiśmy. Prawda. I uważam, że ani minister Bodnar, ani minister Żurek nie usprawnili pracy prokuratury. I prokuratorzy, które sprawy chcą troszkę posunąć do przodu, to posuwają, ale 99% spraw raczej wyhamowują i trzymają pod dywanem, nie przekazując aktów oskarżenia do sądu. Nie rozumiem tego. A może rzeczywiście żyjemy w kraju zupełnie bezpiecznym, w pełni praworządnym i prokuratura nie ma nic do roboty.
Chociaż można by powiedzieć, że jest to teza na wyrost, panie marszałku. Na koniec wróćmy do naszych spekulacji sejmowych i do Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział pan w naszej rozmowie, że Jarosław Kaczyński prędzej czy później odzyska sterowność i Mateusz Morawiecki wróci w objęcia prezesa. Jak pan patrzy na ten kryzys w PiS-ie? To jest istotny kryzys? To może zakończyć tą jedną z ważniejszych partii w historii III Rzeczpospolitej, czy jednak nie?
On jest porównywalny do kryzysu w AWS-ie. Tylko że w AWS-ie nie było lidera, który by to poprowadził, bo wiemy, że pan Krzaklewski praktycznie z tylnego siedzenia nawet nie był w stanie kierować premierem Buzkiem, bo premier Buzek miał własną osobowość. Do dziś jest to wielki autorytet, więc tutaj nie było takiego zagrożenia. Natomiast w Prawie Sprawiedliwości mamy kierującego cały czas tą formacją Jarosława Kaczyńskiego, ale jak widać coraz częściej różnego rodzaju odpryski pojawiają się od Solidarnej Polski poprzez PJN, poprzez także dzisiaj maślarzy, harcerzy, więc tych środowisk wyłania się kilka. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że większość z nich zawsze wracała, bo nawet z PJN-u, część wróciła z powrotem do PiS-u, część poszła do Platformy. Więc wszystko przed nami, ciekawy czas, jeśli chodzi o rozpadanie bądź ponowne sklejanie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale też innych formacji, i PSL, który dwa poprzednie wybory szedł w mniejszej lub większej koalicji, też pewnie jakieś ruchy będzie podejmował, jak znam ludowców.
Jasno powiedzieliśmy, że na te wybory idziemy pod własnym szyldem. To jest uchwała kongresu, to jest decyzja ostatniej Rady Naczelnej, ale nie samotni. Także tu mówię jasno, że mamy porozumienie i z Federacją Przedsiębiorców Polskich, i w tej chwili prowadzone są dyskusje z samorządowcami, są prowadzone rozmowy także z Rzemiosłem Polskim, więc wszystko wskazuje na to, że partnerów do współpracy na wchodzące wybory, ale także i przed wyborami mamy wielu, bo dzisiejszy projekt ustawy dotyczącej naprawy zdrowia to jest projekt stworzony w ramach porozumienia PSL Federacja Przedsiębiorców Polskich i razem będziemy go prezentowali.
No, to prawda, jest dużo ludzi, jak to się mówiło w lalce, ludzi nie zabraknie. Marek Sawicki, marszałek senior.
Dobrze byłoby, żeby nie zabrakło, bo wspomniany przez pana problem porodówek wynika z tego, że ta demografia najlepsza nie jest. Także, panie redaktorze, zachęcam do roboty.
Powiedział i dziadek, i ojciec trójki dzieci, Marek Sawicki, marszałek.
Ale dziadek 11 wnucząt, także u mnie zastępowalność w rodzinie jest prawidłowa.
Bardzo panu marszałkowi tego gratulujemy.
I dziękuję bardzo.
Tym szczęściem.
Żeby każda rodzina w Polsce tak dbała o zastępowalność, jak w mojej rodzinie, niż demograficznego by nie było.
Nic, tylko przeprowadzić się do Sawicy Wielkich. Marek Sawicki.
Na Podlasie, środkowe Podlasie.
No dobrze, kiedyś trzeba powiedzieć kropkę. Marek Sawicki, marszałek senior, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia,
dziękuję,
do usłyszenia. Pozdrawiam. Godzina 8:45 minut, czas na muzykę. Zaraz potem zobaczymy, cóż się wydarzy. Może będzie Bliski Wschód, a może będzie coś innego.